Ta godzina, ten sygnał to w Radiu Maria nieomylnie rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam, kłania się ojciec Witold Hetnar i witam również naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista i członek Rady Polityki Pieniężnej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Witamy w Radiu Maria. Drodzy Państwo, gospodarcze i ekonomiczne perspektywy to jest temat naszych rozmów dzisiejszych z panem profesorem, z państwem również. Za kilka chwil poprosimy o Państwa również głosy. Panie profesorze, perspektywy, ale jaka jest sytuacja w tej chwili obecnie? Może być od tego faktu, kilka dni temu Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła, nie zmieniła stóp procentowych w naszej ojczyźnie, tutaj. No to świadczy tak nawet na taki rozum kogoś, kto nie jest ekonomistą, o jakiejś takim stabilności, stabilizacji? Jak to odczytywać?
Myślę, że można właśnie tak interpretować ten fakt, że na ostatnim marcowym posiedzeniu decyzyjnym Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny, szósty raz już z rzędu, nie podjęła decyzji o podwyżce stóp procentowych. No, prawda jest taka, że
podwyżka, co by oznaczała podwyżka? Gdyby była to, co wtedy, no, czego byłoby to znakiem?
Ta podwyżka, tak naprawdę to, co robi Rada Polityki Pieniężnej, to są podwyżki tak zwanej stopy referencyjnej, która Narodowego Banku Polskiego, która później przekłada się na koszty
pieniądza,
na koszt pieniądza, czyli ewentualna decyzja o podwyżce albo takie decyzje, jakie mieliśmy w przeszłości, 11 kolejnych podwyżek, za każdym razem oznaczało, że ten pieniądz drożeje. Czyli jeszcze na język bardziej zrozumiały, oznaczało to, że wszyscy ci, którzy mają kredyty w oparciu o zmienne stopy procentowe, a takich jest zdecydowana większość w naszym kraju, z kilkudniowym opóźnieniem zaczynają płacić wyższe raty. Jeśli nie ma takiej zmiany, no to znaczy, że sytuacja dla kredytobiorców się nie pogarsza, jeśli chodzi o te ciężary obsługi długu. Obsługa długu zawsze jest bolesna, no, szczególnie bolesna jest w okresie, kiedy właśnie z miesiąca na miesiąc, a tak bywało w przeszłości, rosną nasze raty w stosunku do długu, który był zaciągnięty wcześniej. No i ta informacja, co ona oznacza, czy dlaczego ona mogła nastąpić, że po raz kolejny Rada zdecydowała. Oczywiście Rada, ciało kolegialne, 10 osób, 10 członków Rady Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję w trybie demokratycznym, większością głosów. No i ta decyzja była podjęta na podstawie informacji płynących z polskiej gospodarki, można by tak powiedzieć, a decyzje marcowe, posiedzenia marcowe są szczególne w tym względzie, że my jako Rada otrzymujemy od naszych służb, od naszych pracowników projekcję, tak zwaną projekcję marcową, akurat w marcu. Takie projekcje to są prognozy tego, co się wydarzy w horyzoncie średniego okresu czasu, czyli dwóch pełnych lat i trzeciego roku właśnie trwającego. Takie prognozy Rada otrzymuje trzy razy w roku, więc można powiedzieć, że te trzy miesiące, których trafiają do nas te prognozy, a jest to marzec, lipiec i listopad, są to no, szczególne miesiące, bo właśnie otrzymujemy wtedy taką dawkę najaktualniejszych informacji.
Stan zdrowia gospodarki polskiej, taki jakby skan.
Dokładnie tak, to jest taka fotografia polskiej gospodarki, a także otoczenia bliższego i dalszego, tego, które jest dla nas szczególnie istotne, czyli gospodarki unijne, gospodarka Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, gospodarka chińska. Informacje na temat tych gospodarek otrzymujemy w tej projekcji, no ale główną częścią tej projekcji, skoro to nazywa się projekcja, jest ta część prognostyczna, która jest opracowywana na podstawie modelu ekonometrycznego i która właśnie dotyczy projekcji tych wielkości i charakterystyk gospodarczych dotyczących przyszłości. No i można powiedzieć, że właśnie ta dawka informacji gospodarczych oraz prognoz, która została przedstawiona członkom Rady Polityki Pieniężnej, zresztą jest już ona znana także całemu społeczeństwu, pozwoliła nam podjąć właśnie taką decyzję.
Czyli to oznacza brak podniesienia tych stóp procentowych, to oznacza, że nie trzeba wycofywać pieniędzy z rynku, tak? Nie musi być go mniej, tego pieniądza. Nie musi być trudniejszy, droższy, nie musi być, tak?
To znaczy, no, tak, no, taka interpretacja jest, powiedzmy, dopuszczalna, ale no, nie jest to do końca taka rekomendacja. Rekomendacja tak nie brzmi, dlatego że właśnie ja wspomniałem w poprzedniej mojej wypowiedzi, że tak naprawdę to my jesteśmy po najdłuższym cyklu podwyżek w historii Rady Polityki Pieniężnej, a Rada Polityki Pieniężnej funkcjonuje w polskim systemie od roku 1998. Mieliśmy 11 kolejnych podwyżek.
A 6 braków podwyżek.
A już 6 miesięcy bez podwyżki, ale te decyzje o stopach procentowych, decyzje w ramach polityki pieniężnej, są to decyzje, których horyzont oddziaływania jest średniookresowy. One oddziaływują w horyzoncie 6-8 kwartałów przynajmniej, więc tak naprawdę to cały czas do gospodarki, do systemu bankowego docierają, no, w cudzysłowie, docierają konsekwencje tamtych podwyżek, albo jeszcze inaczej, w jakimś sensie w przenośni można powiedzieć, że te wcześniejsze podwyżki cały czas pracują.
Skoro to jest, jak mówiliśmy, taki jakby skan zdrowia polskiej gospodarki, tutaj ta państwa analiza, potem owocą jest ta decyzja, no to też ten skan, powiedzmy ta analiza, ta diagnoza, ta najświeższa, ta marcowa, no ona pokazuje, z tego co można wyczytać, że ten stan zdrowia no jest w miarę dobry, że tak powiem, ponieważ tak, czytam, że NBP prognozuje tutaj inflacja, tak, w tym roku 11,9, średnia roczna, taki jest tutaj prognoza, w roku przyszłym no, duży spadek, 5,7 jest prognozowany inflacji, a w roku 25 zaledwie 3,5%, rok do roku licząc tutaj to. Natomiast PKB ma według tych prognoz rosnąć, tak, w tym roku o 0,9%, w roku przyszłym 2,1, w 25 3,1. No to jest chyba obraz dość taki napawający optymizmem, tak?
No tak jak ojciec powiedział, chyba to jest dosyć trafne ujęcie, że to jest obraz czy fotografia w miarę dobra. No, w miarę tej oto sytuacji, jaką dzisiaj mamy. No, cyfry, które ojciec przytoczył z naszej projekcji dotyczące inflacji, no one tak naprawdę nie są dobre. Ja z tego powodu nie jestem szczęśliwy. Ja jestem szczęśliwy z tendencji. Kierunek jest właściwy. Idziemy od wyższej do coraz niższej inflacji, czyli to, co się przyjęło w ostatnim roku dosyć powszechnie, to, co nazywamy dezinflacją. No, generalnie to jest tak, że jeśli patrzymy na inflację z podręcznikowego punktu widzenia, to tutaj mamy takie symboliczne wielkości. Inflacja 10% czy 10% i wyżej to jest inflacja, którą określa się mianem galopującej. W przedziale 5-10% to jest inflacja umiarkowana i to, co nas interesuje, bo takie jest nasze zadanie. Nasze, to znaczy Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej, aby sprowadzić inflację do celu inflacyjnego, do tak zwanego bezpośredniego celu inflacyjnego, a ten jest niezmienny od wielu lat na poziomie 2,5% plus minus 1%. Więc no cóż, no, od tego celu my jesteśmy ciągle daleko. Natomiast jest już właściwy, zarysowała się właściwa tendencja na przełomie roku. My w tej chwili oczekujemy na tak zwaną szybki odczyt lutowy, bo my ciągle jeszcze nie znamy inflacji lutowej. To jest ostatni miesiąc, w którym ten odczyt będzie z opóźnieniem. My go poznamy w najbliższą środę. Natomiast począwszy od marca aż do listopada, te tak zwane szybkie odczyty będą znane ostatniego dnia każdego miesiąca. No więc...
A to by znaczyło, panie profesorze, gdyby tak się miało te prognozy sprawdzić, to by oznaczało, że górkę mamy już ze sobą, górkę inflacyjną, że tak powiem.
To znaczy, no tak, w marcu mamy,
zobaczymy,
za sobą, z całą pewnością, natomiast ten luty będzie nieco, najprawdopodobniej nieco gorszy niż styczeń. Natomiast no, wszelkie prognozy nasze, to znaczy Narodowego Banku Polskiego, ale także inne prognozy, i tutaj panuje dosyć duża jednomyślność, że od marca będziemy świadkami przyspieszonej dezinflacji i będziemy zmierzali w stronę tych, no, tych symbolicznych progów, tak? To, co mnie osobiście doprowadzi do prawdziwej radości, to osiągnięcie inflacji jednocyfrowej, czyli przekroczenie 10%, oczywiście w tym kierunku spadkowym, no a później 5%. Te 5% to jest horyzont przyszłego roku, roku 2024, natomiast 10% to jest ten rok i z naszej projekcji tak wynika i osobiście uważam, że jest to całkowicie realne, że te 10% zostanie osiągnięte, no może już bez wskazywania konkretnego miesiąca, ale w trzecim kwartale tego roku. Natomiast to będą pojedyncze odczyty miesięczne i tak będziemy schodzili w dół do końca roku. Z projekcji wynika, że w grudniu ta inflacja będzie na poziomie 7,4%, no co w sumie będzie oznaczało, że średnia za cały rok będzie właśnie, no będzie jeszcze powyżej 11%. Natomiast przy tych cyfrach, jak już tak mówimy precyzyjnie, to chcę powiedzieć, że no ja tak uważam, ale jest wiele takich ocen, że te nasze projekcje Narodowego Banku Polskiego należą do takich projekcji konserwatywnych, jednych z bardziej konserwatywnych.
Czyli takich ostrożnych.
Ostrożnych. Przeszłość pokazuje, że te nasze projekcje były realistyczne, były realizowane no, z takim wyprzedzeniem w stronę optymistyczną, więc te charakterystyki, które dotyczą zjawisk negatywnych, jak inflacja będą realizowały się z pewnym wyprzedzeniem i uważam, że jest to możliwe, że będziemy te wielkości progowe, o których tutaj mówiliśmy, osiągać wcześniej.
Czy to oznacza, panie profesorze, skoro ta przyszłość jest, no, pana nie zadowala, tak to słyszeliśmy, bo to nie takie jest, które by się chciało mieć, ale jednak tendencja jest taka, no właśnie ta napawająca optymizmem. Czy to oznacza, że nauczyliśmy się żyć, że, nie wiem, że ekonomia jakoś tak przetrawiła ten kryzys, który wybuchł po COVID-zie, po wybuchu wojny, tak? Ta cała derusyfikacja surowcowa, te wszystkie szoki cenowe, że już jakoś to ekonomia przetrawiła, ekonomia nie tylko polska, mam na myśli, ale szerzej, europejska, światowa?
Jest to dopuszczalna interpretacja, można by tak powiedzieć, no. Przy czym no, niestety jesteśmy na wyższym poziomie cenowym. To są koszty. My jako społeczeństwo za to wszystko, co ojciec wymienił, płacimy. No bo no, generalnie, kiedy wybuchały kolejne kryzysy, no, przekaz był taki, oficjalny, tak, kreatorów polityki fiskalnej, polityki pieniężnej, że no, będziemy tak prowadzić nasze sprawy, żeby sobie z tym wszystkim radzić. Przy czym to no, nigdy tak naprawdę nikt nie deklarował, że to nie będzie bolesne. To były tak poważne impulsy, tak poważne szoki zewnętrzne, szoki podażowe, które nie mogły być bezbolesne i no, tak naprawdę rok ten, który się skończył, on od strony gospodarczej, biznesowej cały czas wyglądał dobrze i bardzo dobrze, a to, co wyglądało źle, to była właśnie ta wyraźnie podwyższona inflacja. I no, dla mnie jako członka Rady Polityki Pieniężnej, kogoś, kto odpowiada za wartość polskiego pieniądza, był to taki no, trudny okres. Dla nas wszystkich był to trudny okres, bo no, mieliśmy świadomość tego naszego głównego zadania z jednej strony sprowadzania inflacji do celu, a z drugiej strony wiedzieliśmy, że te instrumenty, te narzędzia, którymi dysponujemy, czyli to generalnie głównie stopy procentowe, mają wpływ tylko na czynniki wewnętrzne. Natomiast no, są różne szacunki, no, ale w co najmniej 3/4 ta inflacja przyszła do nas z zewnątrz, była spowodowana zewnętrznymi szokami podażowymi. Stąd te instrumenty, którymiśmy oddziaływali, oddziaływały tylko na część tej inflacji. No i dobrze, że tendencje te szoki podażowe zewnętrzne zostały, no, wygasały, stopniowo wygasały i dzisiaj można powiedzieć, że te główne trzy obszary zewnętrznych szoków podażowych, czyli surowce energetyczne, surowce rzadkie oraz żywność, te szoki jakby wygasły w tym sensie, że ceny na tych rynkach wróciły do poziomu sprzed wojny, ale do poziomu sprzed pandemii im jeszcze jest daleko. Stąd jeszcze jest to oddziaływanie. Natomiast to, co już mówiliśmy dzisiaj dwukrotnie, tendencje i kierunek jest dobry i tempo, no, ocena tego tempa, no to już jest kwestia ocen indywidualnych. No być może może ktoś powiedzieć, że jest niezadowolony z osiągnięcia celu inflacyjnego dopiero w roku 2025. Taką ocenę oczywiście można mieć, ale tu jest w jakimś sensie coś za coś, bo przyspieszenie tego tempa niechybnie wiązałoby się jeszcze z większym spowolnieniem gospodarki. Wydaje się, ja nawet powiem mocniej, ja jestem przekonany, że to swoistą równowagę pomiędzy tempem dezinflacji a skalą spowolnienia, że to dobrze wyważyliśmy i to jest jakby właściwa proporcja dla polskiej gospodarki, aby koszty dezinflacji nie były zarówno koszty gospodarcze, jak i społeczne, żeby nie były zbyt bolesne.
Czy Rada w tej swojej analizie, kiedy robicie Państwo analizę naszej gospodarki, czy tam widać, taka rzecz mnie interesuje, czy tam widać, czy koszty wzrostu cen, bo to inflacja to są wszystko drożeje, to krótko mówiąc, do tego się tak na co dzień sprowadza. Czy te koszty wzrostu cen są w Polsce jakoś sprawiedliwie rozkładane między różne grupy społeczne? Czy to gdzieś widać? Ktoś to bada, takie coś? No bo dla jednego wzrost cen, no to jest, wiadomo, nikt tego nie lubi, ale przeżyje, a dla drugiego to jest sprawa, no wręcz już takiego życia na krawędzi. No, a średnia to wyjdzie taka, no że w sumie jest okej, tak?
No tutaj niestety dobrych wiadomości nie mam. Nic tu jakby się nie zmienia w tym sensie, że zawsze to negatywne zjawisko, jakim jest inflacja, najboleśniej dotyka najbiedniejszych, tych, którzy mają najmniejsze dochody i tutaj jakby nie ma innego rozwiązania. Tak to było i te koszty nigdy nie są proporcjonalne. Tak jak ojciec w tym pytaniu zauważył, że bo mówimy inflacja, żebyśmy to sobie lepiej uświadomili. Inflacja jest to wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Ceny po prostu rosną i to jest zjawisko jednoznacznie negatywne. Natomiast warto sobie uświadomić, bo to nie jest jakoś specjalnie odkrywcze, warto sobie uświadomić, że no nie wszystkich wyższe ceny martwią. Sprzedawca generalnie jest bardziej zadowolony, kiedy ceny są wyższe.
Tylko ten sprzedawca za chwilę stanie się klientem czegoś innego. Pójdzie do szewca i kupuje sobie buty.
Tak, tak, ale w tym momencie, kiedy on sprzedaje, to jakby tamta perspektywa wydaje się być jemu bardzo, odległa. Natomiast, no oczywiście on tylko proponuje cenę, no to jest w tym minionym okresie, ja uważam, że to był taki okres, kiedy no, polscy nabywcy, zarówno konsumenci, jak i nabywcy instytucjonalni, z taką jednak dużą łatwością akceptowali nowe, wyższe ceny. Jak to interpretować? No,
to tak, ale pan mówi o okresie jeszcze sprzed pandemii?
Nie. Mówię o roku 2022, czyli tym roku, kiedy no, tak jak niektórzy mówili, mieliśmy to szalejącą inflację. To oczywiście to zbyt dramatyczne słowo, no, ale ona gdzieś tam wyraźnie przekraczała 15%. To była już inflacja dosyć wysoka. Kiedy my akceptujemy wyższe ceny łatwiej? No, na pewno wtedy, kiedy dosyć dobrze czujemy się, jeśli chodzi o nasze dochody, kiedy po prostu mamy więcej w kieszeni. I ta inflacja właśnie tak się miała dobrze, ja uważam, dlatego, że były te, że te oczekiwania inflacyjne się, mówiąc językiem polityki pieniężnej, oczekiwania inflacyjne się odkotwiczyły, że ludzie płacili drożej i akceptowali przyszłość, w której te ceny mogły być dalej wyższe.
Bo zarabiają więcej, tak? No to mówimy o sile nabywczych pieniądza,
też,
tak?
Znaczy,
to jest to.
I na szczęście, ja tak uważam, że Bogu dzięki, ten okres takiego łatwego i radosnego akceptowania nowych, wyższych cen mamy już za sobą. My w naszych statystykach, w naszych badaniach ankietowych, nie tylko w naszych, także inni analitycy, inni progności widzą bardzo wyraźne obniżanie się oczekiwań inflacyjnych. W tej chwili już ponad połowa konsumentów, ponad połowa przedsiębiorców spodziewa się, że w przyszłym miesiącu ceny dorosły wolniej niż w tym miesiącu. Czyli jest zdecydowane oczekiwanie niższych przyrostów.
Bo jest zdecydowana obawa niższych zarobków.
Też.
Bo to też.
Natomiast tak mi się wydaje, by wrócił w tej mojej opowieści jedynie do dóbr konsumpcyjnych, to zdaje się, że wpływ na te wyższe ceny albo na niższe tempo dezinflacji w Polsce, jeśli chodzi o dobra konsumpcyjne w porównaniu z innymi krajami, ma struktura polskiego handlu detalicznego. Bo prawda jest taka, że na rynkach światowych ceny żywności spadają już od października, nawet na niektórych rynkach od września ubiegłego roku. Natomiast my ciągle tego nie widzieliśmy, tak? Nie widzieliśmy, teraz widzimy już to coraz wyraźniej, ale to jeszcze nie jest ta skala, która by nas satysfakcjonowała. I ja osobiście oczekuję, że w kolejnych miesiącach to właśnie żywność będzie się w większym albo w coraz istotniejszym stopniu dokładała się do tej tak zwanej dezinflacji, że jednak te ceny będą rosły wolniej. Natomiast no, chciałbym przypomnieć, bo być może ten mój entuzjazm jest tak duży, że ktoś może pomyśleć, że ceny będą spadały. Nie, to na razie nie jest ta perspektywa. Na razie to jest perspektywa, że ceny rosną i będą ciągle rosły, ale będą rosły wyraźnie wolniej niż do tej pory.
Pan mówi o tym spadku cen żywności w Europie Zachodniej, a ja czytam, podaje polska agencja prasowa, że w Wielkiej Brytanii wprowadzono w supermarketach limit 3 pomidorów na klienta. W Holandii można kupić maksymalnie 2 papryki na klienta. W Niemczech są ceny ogórków, idą bardzo w górę, tak? W Hiszpanii rolnicy patrolują w nocy pola przed złodziejami, w obawie przed złodziejami owoców i warzyw. Na Słowacji jest mowa o kryzysie cebulowym. No to jakoś te ceny też tam idą w górę.
Tak, ale to jest tylko fragment, jeśli chodzi o artykuły żywnościowe. No, znowu tak się poskładało, że mamy teraz taki czas, że jest niekorzystna pogoda w tych krajach, które są producentami warzyw w tym okresie roku, w Turcji, w Hiszpanii. Poza tym wyraźnie wyższe koszty energii, chodzi o ogrzewanie, tak, i produkcję warzyw w krajach rodzimych, gdzie trzeba ogrzewać, koszty wzrosły. No i to akurat ta część artykułów żywnościowych nie ciągnie inflacji w dół, no, w cudzysłowie, jeśli można tak powiedzieć. Ale te fakty o tej reglamentacji, które ojciec przytoczył, no to pokazuje, że rządy tych krajów, które coś tam proponują, czy próbują robić takimi metodami reglamentacyjnymi, ja to interpretuję w ten sposób, że po prostu wszyscy są już dosyć zmęczeni tą inflacją, która się zadomowiła i jest największym problemem gospodarczym od półtora roku, bo tak jak powiedziałem, z innymi wskaźnikami i charakterystykami gospodarczymi jest dobrze lub bardzo dobrze, natomiast to wygląda źle i w tej chwili to jest teraz główny obszar, gdzie chciałoby się bardzo wyraźnie tej poprawy, więc taką reglamentacją ilościową, co się osiąga? No, osiąga się, że te ceny z tego obszaru w mniejszej wadze wejdą do średniego wskaźnika inflacji. Można powiedzieć, to zabieg w pewnym sensie sztuczny po to, żeby w tym momencie mieć trochę lepszy wskaźnik inflacji całościowej, żeby to, co nawet jeśli się akceptuje, że to musi być droższe, to robi się coś, żeby to nie ważyło więcej niż musi. Tak mi się wydaje, tak ja uważam. I ostrze w tej chwili wszystkich polityk, mówiąc wszystkich polityk, mam na myśli zarówno politykę pieniężną, jak i politykę gospodarczą rządów, no to te ostrza są jednak skierowane na to, żeby z tą inflacją radzić sobie jak najlepiej. I to jest kolejna przesłanka, na podstawie której z takim optymizmem spogląda w najbliższą przyszłość.
Który to był rok, gdzie był projektowany budżet zrównoważony, bez deficytu? To był 21? Tak? Miał być?
To był 20. To był rok 20. No i on już był, jeśli chodzi o nasz kraj, był uchwalony, był przyjęty przez polski parlament. I bardzo wiele wskazuje na to, że jeszcze odbyłby zrealizowany, no ale wówczas pojawiła się pandemia, dokładnie 3 lata temu, czyli to dobrze wyglądało przez 2,5 miesiąca, natomiast od marca, kiedy to wybuchło, to było już jasne, że nie ma szans na ten zrównoważony budżet. No i,
czy możemy
teraz będziemy musieli znowu poczekać jakiś czas, no bo jak pamiętamy, budżet roku 2023, no, jak na tą sytuację powszechnie, czy prawie powszechnie oceniany jako dobrze skrojony, ale on jest z deficytem, czyli dobrze pamiętam, 68 miliardów złotych.
To duży czy mały? Bo to tak, no, jak to,
no
to ekonomista patrzy.
No teraz w tygodniu, który się skończył, pan premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej podsumowywał rok 2022, no i dowiedzieliśmy się wszyscy, że ten rok się zakończył deficytem 12,9 miliarda, niespełna 13 miliardów złotych przy planowanym deficycie 30 miliardów, czyli te dwie cyfry, porównanie tych dwóch cyfr dobrze świadczy o...
Jak ostrożny jest.
Tak, natomiast no, plan na ten rok 68 w stosunku do 13, no to jest...
Jest różnica.
Jest różnica.
Czy możemy się w ogóle pokłócić o takim, nie tak pomarzyć, kiedy taki budżet zrównoważony może się pojawić? Czy to jest to w ogóle wróżenie z fusów i raczej dajmy sobie spokój z takimi przewidywaniami?
To znaczy, wśród ekonomistów jest pewna grupa ekonomistów, którzy są w ogóle przeciwnikami budżetów zrównoważonych. Ja do nich nie należę. Myślę, że polski rząd jako pewien punkt honoru pewnie sobie zakłada, czy przyszłe rządy też będą zakładały, żeby kiedyś się takim budżetem pochwalić. Myślę, że będzie to realne w tej dekadzie, ale no, z całą pewnością po roku 2025 wcześniej raczej bym tego nie oczekiwał.
Bo już myślałem, że pan powie, że nasze wnuki będą go oglądać raczej niż dzieci. No.
Nie, to...
A to jeszcze my sami możemy go zobaczyć.
Tak, możemy go... Uważam, że możemy go zobaczyć.
Panie profesorze, drodzy państwo, 22:07. Zapraszam więc państwa do rozmów na antenie Radia Maryja. Jest z nami pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, Gospodarcze i Ekonomiczne Perspektywy. Tak brzmi temat naszych dzisiejszych rozmów. A nasze numery telefonów do studia do Radia Maryja dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej to numer 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Gospodarcze i ekonomiczne perspektywy to jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Witolda, ojca redaktora i pana profesora. Chciałam, szanownego gościa, chciałam zapytać taką jedną rzecz. Skoro tak optymistycznie nam się zapowiada, że jeszcze zobaczymy za naszych czasów ten zrównoważony rozwój gdzieś tak za 2-3 lata, to czy, ponieważ jestem laikiem, jeśli chodzi o ekonomię, chciałam zapytać, czy w związku z tym, że jednak ceny nadal rosną, to ceny materiałów budowlanych, a w związku z tym i mieszkań będą nadal rosły?
A możemy pani imię? Pytanie. Pani imię możemy poznać?
Małgorzata.
Mhm. Czy jeszcze jakieś pytanie pani Małgorzato, czy to jest to pytanie?
Tak, to jest to pytanie, tak.
Dobrze, dziękujemy bardzo i dajemy głos naszemu gościowi. Panie profesorze, jak to będzie?
Pani Małgorzato, szanowni państwo, no, to pani przeczucie no, niestety jest właściwe. Ceny materiałów rosną, bo tak jak wcześniej zaznaczyłem, my nie zmierzamy póki co w stronę niższych cen. Ceny cały czas rosną. Jest inflacja, natomiast my zmierzamy od wyższej inflacji do niższej inflacji. Pojawił się ten termin i na dobre się zadomowił w naszym słownictwie ekonomicznym, a także w słownictwie potocznym. Tym terminem jest dezinflacja. Ten termin tak brzmi, że komuś może się wydawać, że kiedy mówimy o dezinflacji, to znaczy, że ceny spadają. Nie, dezinflacja to są ceny rosnące, przy czym te wzrosty cen są niższe niż w poprzednim okresie. To w ogóle takim tym kierunkiem docelowym w polityce pieniężnej jest bezpośredni cel inflacyjny, czyli 2,5% plus minus 1%. W naszej projekcji marcowej, naszej, czyli Narodowego Banku Polskiego, w przedziale celu inflacyjnego znajdziemy się na koniec 2025 roku. To jest właśnie horyzont oddziaływania polityki pieniężnej, czyli horyzont średniookresowy, a więc dwa pełne lata plus rok, który właśnie trwa. Więc tak to wygląda. Rzeczywiście ja sam jakby teraz, pani Małgorzata jeszcze bardziej mi uświadomiła, że ten mój optymizm może kogoś ewentualnie wprowadzić w błąd. Natomiast no, ja się cieszę, że udało się nam już odwrócić kierunek, że idziemy od wyższej inflacji do niższej.
Choć ona dalej jest.
Ona dalej jest. Cieszymy się z kierunku, cieszymy się z tendencji i wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to przyspieszyło, a przyspieszy, jeszcze raz wrócę do bardzo wysokiej rangi, dużego znaczenia w tym procesie dezinflacji, tych oczekiwań inflacyjnych. Chodzi o to, żebyśmy nie byli tacy skłonni do akceptowania nowych, wyższych cen.
A jesteśmy chyba, mało kto taki skłonny chyba jest.
No właśnie to nie do końca. W tym minionym okresie, kiedy przyszły do nas te duże szoki podażowe, kiedy usłyszeliśmy, jaki jest wzrost kosztów, to no, akceptowaliśmy. No, przy wzroście kosztów rzędu 700%, to przedsiębiorca, który otrzymuje taką dawkę wzrostu kosztów, nie jest w stanie przyjąć na siebie i zamortyzować takiego dużego wzrostu kosztów w całości, ale w jakiejś części. No, prawda jest taka, w tygodniu, który się skończył, do powszechnej wiadomości polskiego społeczeństwa dotarły informacje na temat podatku korporacyjnego, jaki zapłacili polscy przedsiębiorcy. Polscy przedsiębiorcy zapłacili w roku 2022 rekordowy podatek korporacyjny, czyli tak zwany CIT, który przekroczył 70 miliardów złotych. To było o blisko 40% więcej niż rok wcześniej. No, co to oznacza z takiej prostej interpretacji? Oznacza to tyle, że ci przedsiębiorcy zrekompensowali sobie w całości wzrost kosztów i poprawili swoją rentowność bardzo.
Zarobili więcej, zapłacili więcej
zarobili,
podatków, tak?
Tak, zarobili więcej. To znaczy, że w tej chwili ich sytuacja jest całkiem dobra, że zgromadzili sobie poduszkę, sporą poduszkę finansową.
Czy raczej pan nie jest skłonny twierdzić, że więcej przedsiębiorców płaci uczciwie podatki, to raczej nie z tego wynika,
to
tak?
Znaczy, no, być może gdzieś jakieś pojedyncze przypadki, natomiast nie sądzę, żeby na przestrzeni jednego roku, rok do roku, żeby nastąpiło jakieś bardzo istotne uszczelnienie, jeśli chodzi o podatek CIT. Zresztą w tym podatku to nie był główny obszar, no, nazwijmy to, no, oszustw podatkowych. Tam też jest pewna luka, w CIT-cie też jest luka, oczywiście ta luka jest domykana cały czas, no ale to tak duża różnica w zapłaconym CIT-cie w mojej ocenie przede wszystkim jest spowodowana, czy była spowodowana, bo to dotyczy przeszłego roku, była spowodowana tym, że przedsiębiorcy autentycznie poprawili swoją sytuację w uczciwych takich rozmowach, nie przed kamerami, przedsiębiorcy, prezesi wielu przedsiębiorstw przyznają, że to był naprawdę dla nich bardzo dobry rok i nawet czasami przyznają, że nie spodziewają się, żeby w perspektywie jednego, dwóch czy trzech lat tak dobry rok się powtórzył. No to coś znaczy.
Dlaczego? Bo ceny były wysokie, mogli drożej sprzedać, tak?
Bo inflacja. Tak, bo podnosili ceny, a nabywcy te wyższe ceny akceptowali. Więc oni realizowali wyższe przychody i osiągali wyższe wyniki finansowe. No po to prowadzą biznes. Natomiast to, że ten rok był taki, tak się ułożył, to znaczy, że ten taki sam nie musi być, że w tym roku być może ci przedsiębiorcy będą musieli jakąś część wzrostu kosztów, która też się przytrafi, pokryć, no powiedzmy to tak, swoją rentownością, a nie koniecznie nowymi, wyższymi cenami. No to się dopiero okaże, jak się na tym rynku to wszystko poukłada.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże
panu.
Henryk Zubelskiego, witam ojca, witam pana profesora prowadzącego. Mam trzy pytania. Pierwsze pytanie, ile pokoleń będzie spłacać dług Polski? Tego niech pan szczerze, pan profesor, powie. Ile pokoleń chodzi? Drugie pytanie, ile pustego pieniądza po prostu w Polsce jest bez pokrycia? To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie odnośnie inflacji. Nie jestem rannym ekonomistą i tak dalej. Pan to mówi, będzie spadać i tak dalej. Zobaczymy w lecie, czy nie będzie 20%, czy 22%.
Trzecie pytanie, panie Henryku, nie jest jasne? Trzecie pytanie.
Nie. Pan tak cały, pan profesor mówi, że będzie spadać, taki dobrobyt jest i tak dalej, nie? Wszystko pięknie, ładnie. Będzie, no niech tam spada, daj Boże. Tylko czy w lecie nie będzie inflacja 20 czy 22%, bo znowu coś tam się po prostu wymyśli, bo tamto, bo inne rzeczy. Tylko tak szczerze, pan profesor, niech odpowie.
Rozumiem, panie Henryku.
Boże, wszystkiego dobrego życzę do ojca, dla pana profesora.
Dziękuję bardzo, panie Boże.
Dobranoc.
Dobrej nocy. Panie profesorze, trzy pytania padły na antenie.
Tak, pytania bardzo trudne. zanim zacznę odpowiadać na te pytania, to chcę pewien komentarz do tego obrazu, który rysuję. To jest tak, że gospodarka to jest żywy organizm, to są konkretne sytuacja i no być może z tych moich wypowiedzi jakoś wynikać, że jest tak bardzo dobrze, czy jest idealnie, no to oczywiście nigdy tak nie jest. Natomiast jeśli coś się zmienia w dobrą stronę i się poprawia, no to znaczy, że się poprawia. To ja chciałem przez to powiedzieć, że jak jest lepiej, to jest lepiej, a nie gorzej, bo czasami są takie komentarze, z których można wynikać, że podaje się do informacji publicznej mierniki, wskaźniki, które są wyraźnie lepsze, a opatruje się to komentarzem, że jest gorzej. No to moim zdaniem to jest niewłaściwe. I teraz już te pytania, powiem tak, na pierwsze pytanie, ile pokoleń Polaków będzie spłacać dług, to nie wiem, no licząc, że pokolenie to jest 20-25 lat, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ale mogę odpowiedzieć inaczej, że jeśli nie wydarzy się znowu nic nieprzewidywalnego w geopolityce, w otoczeniu zewnętrznym, to Polska będzie spłacać swój dług o jedno pokolenie krócej niż Niemcy. To taka odpowiedź na to pytanie. Ile pustego pieniądza? To jest w ogóle takie no, potoczne określenie, jeśli chodzi o pusty pieniądz. To można by spróbować zbudować model i w takim modelowym podejściu odpowiedzieć. No, można by powiedzieć, że pusty pieniądz to jest ten pieniądz, który po pandemii trafił do gospodarki poza budżetem. To, o czym dzisiaj mówiliśmy na antenie telewizji. Ja nie podejmuję się oszacować w ogóle tej kategorii. To nie jest profesjonalna kategoria, ale w takich rozmowach potocznych funkcjonuje taki termin i można powiedzieć, że to jest dopuszczalne, że taki termin funkcjonuje. No, potrzebowałbym jakiegoś czasu, kartki papieru, długopisu i kalkulatora, żeby tak na wielkich cyfrach to policzyć, ale najprawdopodobniej będę zupełnie szczery, najprawdopodobniej nie odważyłbym się takiej cyfry podawać na antenie. I teraz pytanie trzecie, czy nie wydarzy się tak, że inflacja znowu
czy latem będzie 20% czy coś?
Urośnie do 20%. Odpowiadam, że nie ma takiej perspektywy i nic tego nie pokazuje, żadne prognozy, żadne modele ekonometryczne czy inne. nie widzę takiego zagrożenia. No i nawet nie będę już w tym miejscu robił takiego zastrzeżenia, które dzisiaj kilkakrotnie robiłem, że jeśli znowu coś się nie wydarzy, nie wybuchnie kolejna wojna czy coś takiego, ale takich rzeczy nie powinniśmy zakładać. Ja osobiście jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że tych 20% nie było w minionym okresie i tak jak mówiłem przed chwilą, w najbliższą środę będzie szybki odczyt za luty i w lutym też nie będzie tych 20%. Cieszę się z tego powodu bardzo, ponieważ było wielu ekspertów, wielu komentatorów, wielu ekonomistów, doradców opozycji twierdziło, że będzie 20-24 w roku 2022, że to będzie w grudniu, tego nie było i to jest dobra wiadomość. Na takiej zasadzie, jak powiedziałem, że lepsze informacje są zawsze lepsze, natomiast to nie są te informacje, że my mówimy tutaj o jakiejś szczęśliwości wyidealizowanej, że to w tej chwili już tak jest. Nie, tak nie jest, ale to, co jest teraz, jest lepiej niż obawialiśmy się jeszcze pół roku temu. I to, co jest w naszym kraju, wygląda lepiej niż w wielu porównywalnych gospodarkach europejskich. No i na takiej zasadzie tego typu porównań powinno to nam na ten moment wystarczać do naszego optymizmu, skoro nic lepszego nie mamy do powiedzenia.
Czyli nie mówimy, że będzie dobrze, tylko mówimy, że będzie lepiej. Lepiej nie oznacza dobrze, tak, tylko jest lepiej niż jest.
Nie,
tak?
No właśnie, my dążymy do tego, pracujemy w tym kierunku, no ale no kiedy jest lepiej, to jest lepiej, bo była sytuacja bardzo poważna, wymagająca bardzo wiele zagrożeń, a potoczyło się to według tych prawie że najoptymistyczniejszych scenariuszy.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Król i do Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja mam 3 pytania.
A możemy pana imię poznać?
Olaf z Bolszewa.
Bardzo proszę.
Ja mam 3 pytania. Po pierwsze, czy my nie powinniśmy bardziej kontrolować wydatków naszych publicznych? Przykładowo, jak jest 500+, ktoś jest bogaty, nie powinien tego dostawać, a nie, że tak każdemu dają. To już by zmniejszyło inflację trochę. 2. Zwiększyć ten PIT, bo to też nie jest dobre, bo to jest mniej podatków, mniejszy dochód, a czym jest inflacja? Inflacja jest chyba takim podatkiem ukrytym, z tego co dobrze kojarzę. Dobrze kojarzę?
Tak.
No właśnie. To wróćmy do PIT-u 18,32, jak było, do starej kwoty 85 tysięcy tam, ileś tam, co była przed tym z 2015 i spadnie nam nic i powinna chyba nam spaść inflacja.
No, a trzecie pytanie? Miało być 3?
A trzecie... To było 3. A trzecie pytanie, jak jest inflacja, ile z tej inflacji, jak ktoś oszczędza, ile dzisiejsza inflacja, ile zjada pieniądza? Mhm. Jak mam 200 zł, jestem w stanie za to kupić, o ile jestem w stanie w tym roku za to kupić mniej niż w zeszłym? Dziękuję za te 3 pytania.
Dziękuję bardzo, panie Olafie.
Z Bogiem. Przechodzę na odbiór radiowy.
Tak jest, z panem Bogiem. Panie profesorze, bardzo prosimy.
Pytanie pierwsze. No to jest pytanie o politykę budżetową. Oczywiście pan Olaf ma rację. Wydatki większe wydatki publiczne to jest to, co by w teorii nazywamy, czy określamy mianem ekspansywnej polityki budżetowej. I oczywiście ekspansywna polityka budżetowa oddziaływuje proinflacyjnie. Natomiast ja w tym miejscu chcę powiedzieć, że jako członek Rady Polityki Pieniężnej, czyli ktoś, kto odpowiada za kreowanie polityki pieniężnej, no, ja nie powinienem wypowiadać się czy oceniać polityki budżetowej. Prawda jest taka, mam nadzieję, że świadomość jest tego dosyć powszechna, że rząd ma inną perspektywę. Tak? Rząd odpowiada za gospodarkę, za sprawy społeczne i kieruje się swoimi racjami. Dla mnie, jako członka Rady Polityki Pieniężnej, polityka budżetowa jest w pewnym sensie ograniczeniem zewnętrznym. Przyjmuję ją do wiadomości i jakby zajmuję stanowisko wobec tego, co jest. Natomiast bez jakby specjalnie zaangażowanej czy zaawansowanej wiedzy ekonomicznej, to w większości podręczników jest napisane, że ekspansywna polityka budżetowa oddziaływuje proinflacyjnie i tutaj odkrywczości w tym nie ma. No, widzę, że pan Olaf jest zwolennikiem takich bardzo zdecydowanych rozstrzygnięć i posunięć, bo no, kolejne pytania, w zasadzie postulat podniesienia podatków, no, to jest niezwykle odważny i jest on znowu na gruncie teorii. To prawda jest taka, że każde czy wszystkie pieniądze, które zostaną odebrane społeczeństwu, które osiąga określone dochody, zmniejszają siłę nabywczą. Jak zmniejszają siłę nabywczą, to zmniejszają popyt. Więc to na wysokim poziomie logiki takiej elementarnej tak to może działać, ale to jest w poprzek wszystkim, że tak powiem, aktualnie obowiązującym teoriom. I ja tutaj chcę powiedzieć, że to, co zrobił polski rząd, jeśli chodzi o PIT w ostatnim roku, to, no to były rozwiązania, które były wyczekiwane bardzo długo. Kwota wolna, próg podatkowy, który był przez ładnych kilka, już nie pamiętam, może nawet kilkanaście lat niezmieniany i obniżenie pierwszego progu do 12%, no to są takie rozwiązania, które ja mam nadzieję, że to teraz dociera do Polaków, a będzie docierało w przyspieszonym tempie, jak będą rozliczali swoje zeznania podatkowe za rok 2022. I znowu, już tak kończąc tą odpowiedź, to we wszystkich podręcznikach ekonomii można znaleźć taką rekomendację albo taką ocenę, iż niższe podatki są zawsze lepsze od wyższych podatków. Także to jest coś, co wiele rządów deklaruje, tylko nieliczni to realizują. Polski rząd w ostatnim roku bardzo odważne decyzje, powtórzę, i myślę, że to w mojej ocenie, jak dotąd, to jeszcze nie zostało wystarczająco zauważone i docenione przez Polaków, bo dawno takiego gestu, chociaż gestu to za zbyt delikatnie, no może w cudzysłowie prezentu, nie otrzymano. Natomiast trzecie pytanie, no to jest dosyć proste by było, ile inflacja zjada. No właśnie inflację mierzymy procentowo, więc w roku 20, który się zakończył, czyli 2022, średnia inflacja wyniosła, jeśli dobrze pamiętam, 14,4%. No to należy czytać w ten sposób, że o tyle możemy za nasz dochód kupić mniej. No to i to jest, to właśnie jest ten ukryty podatek, który zapłaciliśmy w roku 2022, no ale mamy tą perspektywę, która jest perspektywą wiarygodną, że w roku 2023 będzie to już 11,9. Z taką perspektywą, że może się okazać jeszcze mniej, a w 2024 5,7. W tą stronę zmierzamy. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest dobrze, ale jest lepiej niż było.
A my odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, witamy w Radio Maryja.
Tak, ja jestem, już czekam.
Już pana witamy na antenie. Prosimy o imię, o przedstawienie się i o pytanie. Już można mówić.
Szczęść Boże, mówi Waldemar ze Szczecina.
Witam panie Waldemarze.
Mówi Waldemar ze Szczecina, szczęść Boże.
Szczęść Boże i słuchamy.
Więc jeżeli chodzi o inflację, proszę państwa, to z inflacją jest trochę tak jak z cukrzycą. Są różne typy tej cukrzycy, prawda? I to są różne jednostki chorobowe. Tak samo w inflacji. No i Rada Polityki Pieniężnej ma tylko małą po prostu możliwość manewru, bo może interweniować tylko na okoliczność kosztów kredytu, czyli stóp procentowych, i interweniować w ten model teoretyczny wyprzedzenia fazowego, prawda, płacowo po stronie kosztów płacowo-materiałowych, czyli ta inflacja koniunkturalno-fazowa. Natomiast resztę, pozostałe rodzaje inflacji, to jest inflacja polityczna, a więc emisyjna, czyli bezwrotne zasiłki, osłonowa, tarcze gospodarcze, inflacja interwencyjna, gdzie są tutaj zamówienia publiczne i tam też jest po stronie płacowo kosztowej i materiałowej duży impuls, natomiast firmy jak gdyby mniej się kierują kosztem kredytu. No i jeszcze jest ta inflacja interwencyjna, czyli załóżmy zakupy zbrojeniowe wewnętrzne, i jeżeli te zakupy gdzieś wędrują w siną w dal, no to mamy drożyznę, prawda? Bo inflacja po polsku to jest drożyzna. No a jeżeli już w ogóle są zakupy centralne, budżetowe i broń wędruje gdzieś tam, prawda, no to też jest zwiększenie po stronie obligacji i kosztów obsługi kredytu, no a to też oznacza po prostu drożyznę. I cały mechanizm gospodarczy traci na sprawności, para idzie w gwizdek, no i mamy problem. I jeżeli tutaj chodzi o te pomaganie, no to proszę państwa, no Samarytanin dobry, on tylko zapłacił za leczenie i wyżywienie na czas leczenia. Natomiast nie mówił o tym, że tu oto zapraszam, żeby ktoś został rezydentem, ani nawet nie proponował zatrudnienia, bo nie wiadomo, czy ten poszkodowany, co on potrafi, czy on i tak dalej chce pracować i tak dalej. No także tyle. Szczęść Boże, uszanowanie.
Dziękuję
tu pana profesora jest trudne zadanie dzisiaj. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panie profesorze. Jednak proszę spróbować z tym trudnym zadaniem.
Czy no, generalnie to był komentarz i taka autorska wizja tej sytuacji ze strony pana Waldemara. Mogę powiedzieć, że pan Waldemar dosyć dobrze postrzega rzeczywistość i potrafi łączyć fakty i mówić o skutkach pewnych poczynań. Natomiast no, to jest tak, gospodarka, dzisiejsze gospodarki to twory bardzo złożone, oczywiście są większe gospodarki, mniejsze i tak jest wszędzie, że ta decyzyjność w różnych obszarach, w obszarach różnych polityk jest podzielona. Niezależność banku centralnego sprowadza się do tego, że bank jest kreatorem polityki pieniężnej. No i w tej formule, jak w większości krajów, gdzie funkcjonuje Rada Polityki Pieniężnej i ma te do decyzyjności te instrumenty, które ma, które przywoływał pan Waldemar. Natomiast rząd realizuje politykę budżetową. Oczywiście generalnie my mamy taką skłonność do oceniania, dosyć takiego wyrażania, dosyć łatwo wyrażania przekonania, że my byśmy być może albo z całą pewnością wiedzieli, jak zrobić lepiej, ale prawdę mówiąc, te organy, które są konstytucyjnie odpowiedzialne za kreowanie danej polityki, czyli to polityki gospodarczej, tak, fiskalnej, pieniężnej, no mają, przynajmniej powinny mieć największą wiedzę ze swojego obszaru i właśnie posługując się tą wiedzą i odpowiednią aparaturą, oprzyrządowaniem, podejmują decyzje takie, które w tym konkretnej sytuacji wydają się najrozsądniejsze. Tak jak powiedziałem, będąc członkiem Rady Polityki Pieniężnej, będę robił wszystko, żeby maksymalnie delikatnie, odpowiadając na pytania, wypowiadać się o obszarze nie z mojego podwórka, więc polityka budżetowa, oczywiście ona ma znaczenie, jest bardzo, bardzo ważna, ale to jest perspektywa rządu, który podejmuje takie, a nie inne decyzje.
Czy to nie jest tak, panie profesorze, że ekonomiści, pana koledzy, ekonomiści patrzą na ten wymiar ekonomiczny, budżetowy, a rząd patrzy też inne czynniki musi brać pod uwagę, nie tylko ekonomiczne, ale też no, inne właśnie.
Z całą pewnością ta perspektywa rządu jest znacznie szersza. Znacznie szersza. To, co robi Rada Polityki Pieniężnej, mandat, jaki ma, ten mandat jest, można powiedzieć, nawet bardzo wąski w stosunku na pewno do tego, co robi rząd. Więc to zupełnie inne spojrzenia.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maryja, zawsze dziewica.
Zaraz i zawsze, witamy.
Janusz z Warszawy.
Witam pana.
Ja mam do pana profesora w sprawie właściwie dwóch kwestiach, prosiłbym o odniesienie. Pan profesor był uprzejmy na ocenie stwierdzić, że ten rok był takim super dobrym rokiem dla polskich firm, że się odbiły. Niektóre firmy zarobiły więcej, mają teraz czego, że tak powiem, odkładać. Nie wiem, czy dokładnie powtarzam słowa, ale coś takiego padło, takie stwierdzenie. Chciałbym zapytać, jak to się ma do faktu, że w ubiegłym roku ponad 250 tysięcy tak zwanych mikrofirm, czyli małych i drobnych przedsiębiorstw, zakończyło bądź zawiesiło swoją działalność na rynku. To pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, pan profesor również był uprzejmy powiedzieć, że polska gospodarka na tle innych gospodarek całkiem nieźle wypada. Tutaj mam wątpliwości, bo z tego, co mi wiadomo, w tej chwili, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej, państwa Europy, no walczymy o pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o najwyższą inflację z Węgrami. No to tylko tyle. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Januszu, szczęść Boże. Panie profesorze, bardzo proszę.
Panie Januszu, szanowni państwo, pierwsze pytanie. Pan Janusz dosyć dobrze streścił tę moją ocenę, czy mój pogląd na temat sytuacji polskich przedsiębiorstw. Ja nie znam tych statystyk odnośnie zamknięcia działalności przez mikrofirmy. No, jeśli to rzeczywiście było 250 tysięcy, no to bardzo dużo. Natomiast no, mikrofirmy to znowu to nie znaczy, że wszystkie, ale na pewno duża część z tego, być może nawet większość, to jest działalność gospodarcza, która jest takim, no, jakby, nazwijmy to substytutem dla pracy na etacie. Czyli
jednoosobowe firmy.
Jednoosobowe firmy, które świadczą usługi. Usługi tutaj, jeśli chodzi o te firmy, znowu nie znam statystyk, ale ta sytuacja jest dosyć zmienna, bo często jest tak, że zmieniają się warunki zatrudnienia i niektórzy ludzie rejestrują działalność i świadczą usługę dotychczasowemu pracodawcy, później coś się zmienia, wracają na etat. Ja nie wiem, jaka to była skala w tym roku, ale gdzieś czytałem taką opinię, że w połowie roku, kiedy mieliśmy takie znaczące podwyżki wynagrodzeń w służbie zdrowia, podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek, to część pielęgniarek, widziałem gdzieś taki artykuł, zamykała działalność gospodarczą i wracała do pracy na etacie u dotychczasowych pracodawców. Ale nie wiem, czy w ogóle to była skala, która to może jakoś to wytłumaczyć. Natomiast panie Januszu, ja w tym przykładzie mówiłem o CIT-cie, o podatku korporacyjnym i o przedsiębiorstwach, no przede wszystkim przedsiębiorstwach dużych, i to są fakty, cyfry, które podało Ministerstwo Finansów w ubiegłym tygodniu. Natomiast no, jeśli chodzi o pytanie drugie, to pragnę zwrócić panu Januszowi tylko uwagę na to, że no, inflacja to jest no, tylko jeden aspekt oceny, bardzo ważny, bo inflacja jest bolesna, rzecz jasna, ale sam pan powiedział, że ja formułowałem oceny polskiej gospodarki, a pan odwołał się tylko do jednego wskaźnika, który rzeczywiście no, nie wygląda tak dobrze, bo jesteśmy krajem, który ma no, stosunkowo wysoką inflację, no, ale to nie tak, że tylko Węgry mają od nas wyższą, bo oczywiście kraje bałtyckie, zdaje się, że także Czechy, Rumunia, no, generalnie w tym regionie Europy Środkowej i Wschodniej inflacja w całym roku i od początku była wyższa niż w Europie Zachodniej. No to jest charakterystyczne dla, no można powiedzieć, dla regionu, dla tego poziomu rozwoju, dla tych gospodarek, tych krajów, które mają podobny miks energetyczny, tak? Bo to przyspieszone uderzenie, przyspieszona inflacja zaczęła się od szoków podażowych, głównie w obszarze surowców energetycznych, więc w pierwszym tym uderzeniu ona najbardziej zabolała te gospodarki, w cudzysłowie zabolała te gospodarki, które miały no, najmniej korzystniejszy miks, gdzie znaczenie tych w miksie energetycznym, tych surowców, które najmocniej podrożały, było największe. No, a później to były już tylko tego konsekwencje. Natomiast no, gospodarka to także PKB, tak? Albo przede wszystkim PKB, gdzie mamy, tak jak mówiłem wcześniej, 4,9% najwyżej. To także bezrobocie, które jest, no powiem tak, no, doskonała sytuacja na rynku pracy. Drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Więc no, są wskaźniki, które są dobre w porównaniu z innymi gospodarkami. Natomiast to nie jest ideał, bo ideałów nie ma, zwłaszcza w tak wymagającym i trudnym okresie.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówię Mieczysław z Polski Centralnej.
Witam pana.
Ja chciałbym zapytać pana profesora w takich dwóch kwestiach. Otóż bodajże w ubiegłym roku prezes Glapiński pokazywał kilka ton, czy może kilkanaście ton polskiego złota, które zostało przekazane nam, tak jak tam zrozumiałem, z Wielkiej Brytanii. Dlaczego to złoto tak długo było deponowane w Wielkiej Brytanii? Dlaczego zostało przekazane dopiero w ubiegłym roku? No i jakie jeszcze polskie aktywa znajdują się za granicą, które nam nie przekazano? No, nasuwa się taki logiczny wniosek, kto korzystał na tym złocie, które było deponowane za granicami Polski. To jest jeden temat. Drugi temat to, czy tutaj państwo właśnie, Rada Polityki Pieniężnej, chcąc no, docelowo zmniejszyć tę inflację do 2%, czy tam powiedzmy około 2%, nie powielacie tej tak zwanej monetarystycznej teorii Balcerowicza, która doprowadziła do katastrofy humanitarnej w Polsce i ze skutkami tej katastrofy humanitarnej do dzisiaj nie możemy się uporać, no bo pan Balcerowicz też twierdził, że trzeba maksymalnie wzmacniać walutę i maksymalnie obniżać inflację, no i wiemy, jak to się skończyło, tak, z duszeniem całej gospodarki, właściwie wszystko, co się dało. I jeszcze trzeci taki temat, wydaje mi się też bardzo istotny. Otóż no te kraje, do których Polacy jeżdżą do pracy w Unii Europejskiej, a przecież tam około 3 milionów ludzi pracuje za granicą, Skandynawia, Francja, Benelux, one mają wyższe podatki niż w Polsce. Mało tego, one mają skalę podatkową dla najbogatszych. Na przykład tutaj we Francji to jest 4., 5. skala podatkowa, gdzie tamci najbogatsi naprawdę płacą potężne daniny na rzecz państwa, no czego przykładem była tam ucieczka przed paroma laty jednego ze znanych francuskich aktorów do Rosji, no bo on stwierdził, że nie będzie tak dużo płacił, no to zaemigrował, oczywiście potem szybko wrócił do Francji. Więc czy to takie obniżanie podatków to jest dobrą drogą, no bo przecież w kieszeni mało zarabiającego zostaje 50 zł, w kieszeni bogatego zostaje 5 tysięcy przy obniżaniu podatku. Więc czy to jest ta droga, tak? No to tyle, co prosiłbym o odpowiedź. Dziękuję, ślicznie przechodzę na odbiór, z Panem Bogiem.
Dziękuję, Panie Mieczysławie. Z Panem Bogiem. Panie profesorze, bardzo proszę.
Robi się coraz trudniej.
Poprzeczka rośnie.
Tak, można by tak powiedzieć. Pytanie pierwsze, polskie złoto. Pan Mieczysław używał zwrotu przekazano nam. To jest w ogóle jakby niewłaściwy zwrot. To nikt nam nie przekazywał. To było polskie złoto. Polska przez wiele ostatnich lat, do ostatnich zakupów złota, miała 103 tony złota, które to złoto było w całości przechowywane w Londynie. I to była świadoma decyzja władz Narodowego Banku Polskiego ze względów bezpieczeństwa. No i ostatnio, teraz nie jestem w stanie tak precyzyjnie określić, który to był rok, dokupiliśmy tak 100 ton złota. Mamy teraz dwa razy więcej. No i część tego złota podjęto decyzję, żeby przenieść do Polski i przechowywać w Polsce, bo stworzyliśmy sobie do tego warunki. Oczywiście za przechowywanie złota płaciliśmy, to ponosiliśmy określone koszty, no takie, jakie funkcjonują, można powiedzieć, w tym biznesie, bo praktyka przechowywania części aktywów za granicą jest, że tak powiem, praktyką powszechną.
Czy Polska też przechowuje, tak ogólnie pytam, czyjeś aktywa też? No, analogicznie jak tutaj to?
Tego nie
innych krajów.
Tego nie wiem. Najprawdopodobniej nie, ale przechowywanie za granicą jest powszechną praktyką. Jeśli chodzi o pytanie drugie, to istota tego pytania sprowadza się, czy zbyt rygorystycznie nie walczymy z inflacją. Ja to tak zrozumiałem. No. Ja powiem, może odpowiem w ten sposób, że gro zarzutów, większość opinii, jakie nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej, to są opinie takie przeciwstawne do tego, o czym mówił pan Mieczysław, że te nasze decyzje są zbyt delikatne. Nawet w ostatnich dniach po tej kolejnej, szóstej już decyzji o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie też można było tu i ówdzie usłyszeć, że zbyt mało zdecydowanie rozprawiamy się z inflacją. Ja już dzisiaj taką tezę sformułowałem. Nie chciałbym może nawet jej drugi raz powtarzać, dlatego że to może być zinterpretowane, że jakby sam chwalę nasze decyzje, ale no mówiłem coś takiego, że zdaje się, że ten swoisty taki balans, jaki znaleźliśmy pomiędzy tempem dochodzenia do bezpośredniego celu inflacyjnego, a kosztami, mam tu na myśli koszty ekonomiczne dla biznesu oraz koszty społeczne dla Polaków w związku z tempem dochodzenia do celu inflacyjnego, co oznacza określone spowolnienie rozwoju, że ten balans jest najkorzystniejszy. Tak my to oceniamy, dlatego takie są te decyzje. Ta sytuacja obecna to nie jest porównywalna z okresem początku transformacji, z tym co pan Mieczysław nazwał monetarystyczną teorią Balcerowicza. To oczywiście, ja rozumiem, że to jest jakaś tam przenośnia akurat, kto inny jest autorem teorii monetarystycznej. Nie uważam, że to jest tempo niewłaściwe. Jeśli chodzi o trzecie pytanie, to moim zdaniem te cyfry, które podawał pan Mieczysław odnośnie migracji, tak, 3 milionów Polaków pracujących, to są pracujących za granicą, to zdaje się, że ja takich statystyk nie znam, to nie wydaje mi się, żeby to była tak duża liczba, ale to nie to było istotą tego pytania, jeśli ja go dobrze zrozumiałem, bo nawet jestem trochę zaskoczony, bo pan Mieczysław jest już dzisiaj drugą osobą, która wygląda na to, jakby była zwolennikiem wyższych podatków personalnych, tak? Czyli wyższego PIT-u. Ja dzisiaj już sformułowałem, w zasadzie to nie jest moja teza, powtórzyłem ją za podręcznikami, niższe podatki są zawsze lepsze niż podatki wyższe. Tam może tylko na zakończenie przypomnę, czy zwrócę uwagę panu Mieczysławowi, że te zmiany z ostatniego okresu, szczególnie istotną zmianą, ważną dla osób najmniej zarabiających, bo tam się pojawił ten aspekt, to jest ta decyzja o kwocie wolnej, o kwocie wolnej w wysokości 30 tysięcy złotych, co oznacza, że tak naprawdę najmniej zarabiający, czy albo ci zarabiający do 30 zł, czy otrzymujący świadczenie do 30 tysięcy złotych rocznie, nie płacą żadnego podatku. W ten sposób, oczywiście ich dyspozycyjny dochód jest znakomicie wyższy niż jeszcze w roku 2021, więc to z punktu widzenia koniunktury, z punktu widzenia popytu, konsumpcji, a to były takie, często w tych naszych dyskusjach używaliśmy tego określenia, konie pociągowe polskiej gospodarki w minionym okresie, to się po prostu sprawdzało.
Mhm. Mamy kolejny telefon, odbieramy więc. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, dzwoni Józef z Krakowa. Ja dziękuję za kolejną ciekawą audycję. Panie profesorze, ja jestem stypendystą ZUS-u, a drodzy radiosłuchacze, jeżeli nie wiedzą, co to znaczy, że pracuję w ZUS-ie i czekam na stypendium. Jestem emerytem. Ale trochę znam się na ekonomii praktycznej. Dwa pytania. Pierwsze pytanie. Dlaczego po zmianie ustroju w naszym kraju nie tłumaczy się obywatelom naszego kraju, Polakom, Polkom, Polakom, dwóch wskaźników. Wskaźnik brutto, PKN brutto, produkt krajowy brutto i produkt krajowy netto. W tej chwili używa się tylko jednego wskaźnika, produkt krajowy brutto. Panie profesorze, powiem panu krótko, jestem ekonomistą. Produkt krajowy brutto jest to wolumen dóbr i usług wyprodukowanych w Polsce przez produkty krajowe. A produkt krajowy netto to jest produkt, wolumen dóbr i usług wyprodukowany przez tylko polskie firmy. Drugiego wskaźnika nie ma, od zmiany ustroju nie ma. Drodzy radiosłuchacze, wyciągnijcie wnioski. To jest to, co wszyscy produkują. Ale jaki udział ma kapitał zachodni w produkcie krajowym, a jaki kapitał polski? tego nie ma. Ciemna tajemnica. Drugie pytanie do pana profesora. Dlaczego usługi bankowe w Polsce są jedne z najwyższych w Europie? My jesteśmy chyba najbogatsi, więc płaćmy jak najwyższe opłaty. Ponośmy koszty. I ja przytoczę tylko słowa ojca dyrektora Radia Maryja. Tyle wolności, ile własności. Można sprzedać wszystko. Swój dom, ziemię, samochód. Tracimy prawo własności. Potem możemy tylko wypożyczyć, wynająć, zatrudnić się. Drodzy radiosłuchacze, uczcie się ekonomii. ABC ekonomii. Ja to powiedziałem, bo mam trochę praktyki. Życzę zdrowia, wytrwałości i żeby Pan Bóg i Anioł Stróż czuwał nad każdym z nas. Z Panem Bogiem.
Kłaniam się Panie Józefie, z Panem Bogiem. Panie profesorze, bardzo proszę.
No, lubię takie pytania, dlatego że pan Józef zadał dwa pytania i później odpowiedział na te pytania tak naprawdę. Jednym zdaniem, nie chciałbym tutaj podłączać się do jakiegoś tego typu narzekania, utyskiwania. Jeśli chodzi o dobór wskaźników, bo można by powiedzieć, że to pierwsze pytanie to jest o dobór wskaźników, mierników wzrostu, rozwoju w ogóle gospodarki. Powiem tak, to ważne, żeby zachować porównywalność. Jeśli cały czas operujemy tym samym wskaźnikiem w różnych okresach czasu, no to znaczy, że ten wskaźnik jest jakąś miarą. Pokazuje, że rośnie czy nie rośnie. No, produkt krajowy brutto, produkt krajowy netto to są różne miary. To są różne miary. Pan Józef powiedział, czym one się różnią. Wiadomo, że produkt krajowy brutto jest zawsze większym agregatem, netto jest mniejszym agregatem. No i te relacje w Polsce, cóż możemy powiedzieć? Mamy, chciałem powiedzieć, w swojej przeszłości epizod, ale to było więcej niż epizod, kiedy w polityce gospodarczej bardzo ważnym kierunkiem i bardzo przez pewien okres zintensyfikowanym była prywatyzacja, można by tak powiedzieć, zastępowanie polskiego kapitału państwowego kapitałem prywatnym, zagranicznym. No i w ten sposób, ten niech będzie, że to epizod, bardzo w sposób istotny ukształtował dzisiejszą strukturę polskiej gospodarki i ona ma taką charakterystykę, jaką ma. No i przechodzę do pytania drugiego, chociaż to należałoby łączyć, dlaczego usługi bankowe, tam zdaje się, że pan Józef się przejęzyczył, chyba są najdroższe. Ja nie wiem, to by znowu trzeba było, bo my często też formułujemy takie opinie, ale dobrze by było tak może pochylić się i zajrzeć głębiej i wskazać, znaleźć jakieś mierniki czy przykładowe ceny tych samych usług, je porównać, bo nie wiem, czy my tak czasami nie ferujemy takich ocen tak po prostu, bo gdzieś usłyszeliśmy. Bo jeśli chodzi o sektor bankowy, znakomicie udało nam się w niedawnych latach poprawić strukturę własnościową, jeśli chodzi o kapitał w sektorze bankowym, to a propos tego, co mówił pan Józef, więc w tej chwili to nie powinno być tak źle, tak? Ale powiedzmy, że mimo tego faktu, że kapitał Polski odzyskał znakomitą część sektora bankowego, to no to być może, jeśli chodzi o ceny usług, korzysta na tej strukturze cen, która była w przeszłości ukształtowana, bo cóż, no, dzisiaj też o tym mówiliśmy w innym kontekście, w kontekście inflacji, że każdy sprzedawca, jeśli może coś sprzedawać drożej, to będzie oczywiście to sprzedawał drożej. Także usługi bankowe będzie sprzedawał drożej i będzie robił to tak długo, dopóki go ktoś nie zmusi do tego, żeby zmienił to swoje podejście. No, a nie ma skuteczniejszego zmuszenia w kontekście oferowanych cen niż konkurencja, tak? Niż konkurencja, bo to konkurenci pomagają innym uczestnikom danego rynku podejmować decyzje cenowe takie, które będą przyjemniejsze dla nabywców.
I mamy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór, Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Witam ojca Witolda i witam pana profesora. Daniel się kłania z Anglii, witam jeszcze Wielkiej Brytanii. Witam serdecznie. Mam takie pytania, może dwa. Pierwsze, bo ostatnio oglądałem w telewizji bodajże, nie wiem, czy to było BBC, czy jakaś tam inna, mało oglądam angielską telewizję, bo to tak jakbym TVN oglądał, więc coś tam jakiś jeden z polityków wyskoczył z tekstem, że za kilka lat Polska może dorównać Wielkiej Brytanii w czym, że nie wiem, staje się bogatsza, czy jak, nie wiem, jak pan profesor na to patrzy i tak dalej. Ja bym się bardzo cieszył, bo planuję zjechać do Polski i tak dalej. Więc nie wiem, co on miał na myśli, mówiąc tak. Nie wiem, chodziło chyba o PKB, czy lepiej nam się żyje niż Anglikom. A drugie pytanie jest takie, chodzi mi o tą inflację. Nie wiem, jak to w ogóle, do czego to dopisać, bo na przykład w Anglii inflacja jest niby 12%, ale jak ja pracuję w dużej sieci sklepów, jestem kierowcą i tak dalej, i ja widzę tą inflację, to nie jest 12%, to jest 40%, więc panie profesorze, niech mi pan to wytłumaczy, na czym to polega? Jeżeli ser kosztuje dzisiaj funta 70, a za 3 dni kosztuje 2,70, to gdzie jest to 12%? Ja nie jestem jakimś tam mądralą i tak dalej, ale po prostu proszę jakąś taką logiczną odpowiedź i za wszystko dziękuję, za Radio Maryja oczywiście, że można się dowiedzieć ciekawych rzeczy, porozmawiać z mądrymi ludźmi i tak dalej. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, pozdrawiam, dobranoc.
Kłaniamy się, panie Danielu, z Bogiem, dobrej nocy. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że nasi słuchacze także z tego telefonu pana Daniela z Anglii, bo to pierwsze pytanie to jakby no jest potwierdzenie, potwierdza to, co my czujemy i co my też widzimy. Panie Danielu, kiedy mówimy, czy kiedy wchodzimy na takie sportowe podejście w obszarze gospodarki, kiedy są rankingi, porównania, to tak jak pan dobrze przypuszczał, to tym miernikiem jest PKB per capita. I oczywiście tutaj, kiedy już mówimy o tym doganianiu, to no, przechodzimy, jakby powiedziałbym tak, na jeszcze wyższy poziom urealnienia, czyli PKB per capita mierzony siłą nabywczą, czyli nie w wymiarze nominalnym, tylko w przeliczeniu na koszyk dóbr, który możemy nabyć za to PKB, które wytwarza, czy jest w przeliczeniu na jednego Brytyjczyka versus Polaka. No, to myślę, że to jest takie trochę bicie na alarm. Niektórzy tak się zachowują, bo rysując taką perspektywę, mają nadzieję, że wpływają dopingującą na swoich, żeby się mobilizowali i uciekali, bo Polacy są tuż za rogiem. No i chociaż jest jeszcze pewna perspektywa, która nas dzieli do Wielkiej Brytanii, ale no, gospodarka brytyjska oczywiście w roku minionym rozwijała się znacznie wolniej od polskiej, natomiast w tym, który trwa w 23 z tych powszechnych prognoz, które funkcjonują w przestrzeni, to tak naprawdę z gospodarek europejskich najgorzej wygląda gospodarka brytyjska. Tak jak my tutaj dzisiaj powtórzyliśmy trzykrotnie, że nie grozi nam recesja, że urośniemy 0,9% czy coś powyżej, to większość prognoz w Wielkiej Brytanii pokazuje recesję w roku 23 w Wielkiej Brytanii, więc znowu zrobimy jakiś skok, jeśli o to chodzi, ale to jest jeszcze moim zdaniem, bardzo bym sobie tego życzył, okres dłuższy niż dekada, najprawdopodobniej dłuższy niż dekada. No ale cóż to jest w historii gospodarczej czy w takim wymiarze pokoleniowym, więc tak to wygląda. Natomiast no, ja dzisiaj już użyłem takiego zwrotu, sportowe podejście do gospodarki. Jak Państwo wiecie, że czasami to sportowe podejście nawet w sporcie niekoniecznie się dobrze sprawdza, więc za często nie powinniśmy tym epatować, czy aż tak bardzo, bardzo sprawdzać. Widzimy, że idziemy w dobrą stronę. Czujemy, powinniśmy czuć, że jest lepiej i się cieszyć. Pytanie drugie, jeśli chodzi o inflację, to panie Danielu, szanowni państwo, to jest znana, przyjęta od lat metodologia liczenia inflacji. Tym się zajmują urzędy statystyczne w poszczególnych krajach. Ta metodologia, ja oczywiście też nigdy nie miałem takiej potrzeby i nie sprawdzam wiarygodności obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, bo to byłoby bezprzedmiotowe. Polski Urząd Statystyczny ma bardzo dobry warsztat, dobrą opinię, nikt nie kwestionuje jego statystyk. Podobnie jak Urząd Brytyjski, metodologie są te same. Urzędy statystyczne co pewien czas weryfikują koszyki dóbr, które są porównywane do mierzenia tego wzrostu cen inflacji i to, że my gdzieś tam widzimy dookoła siebie pojedyncze dobra, których ceny wzrosły dwukrotnie, a ktoś tam mówi, że inflacja jest 12-procentowa, to jeszcze o niczym nie świadczy, bo to jest udział tego dobra w koszyku, przez to się dzieli, więc to konkretne dobro waży jakiś ułamek. No taka jest metodologia, ta metodologia jest niezmienna, zmieniają się koszyki, ale one i tak są przez pewien dłuższy czas i tutaj powiem tak, że no, nie ma żadnych powodów, żeby nie wierzyć oficjalnym statystykom w Polsce czy w Wielkiej Brytanii, czy w ogóle w krajach rozwiniętych. No, co innego, jeśli mówimy o jakichś rankingach gospodarczych, a te rankingi w różnych obszarach dotyczą jakichś krajów peryferyjnych. Tam często rządy starają się poprawić postrzeganie, wpływają jakoś na te rządowe instytucje, które to liczą. W świecie wysoko rozwiniętym takiego zagrożenia nie ma, więc no, tutaj sugeruję, żebyśmy po prostu przyjmowali do wiadomości to, co jest podawane przez do tego powołane powołane instytucje i przyjmowali, że to jest prawdziwe, właściwe, bo to jest cały czas robione według tej samej metodologii i dlatego jest w pełni porównywalna.
Czy to, że inflacja ma 12%, to nie znaczy, że każdy produkt jest droższy o 12%, tylko ten koszyk, tu się liczy,
ten koszyk, który w danym okresie jest przyjmowany do liczenia, ale to nie jest znowu dowolność, jeśli chodzi o konstrukcję koszyka, no jest na to metoda, procedura, więc to są mierniki obiektywne i porównywalne.
I ufajmy specjalistom, jak tak. To mówi pan profesor. A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Szczęść Boże, Wojtek.
Ja uważam, że bardzo duży wpływ na wybory przyszłe będą mieli właśnie właściciele małych firm. Oni nie to, że są niezadowoleni, tylko po prostu robią przemiał środków finansowych, po prostu tylko tak jak pracownica w banku liczy olbrzymie kwoty, a dla nich zostaje mało, na tyle mało, że po prostu stres jest olbrzymi i każdy taki przypadek, 6 tysięcy bodajże firm w województwie świętokrzyskim zbankrutowało, zamknęło się w 2021 roku i to wyobrażam sobie skalę nieszczęść, tak jakby rolnik 30 lat funkcjonował i nagle musiał z powodu jakiejś ustawy, na przykład minimalnej pensji. Ten rząd bardzo dużo zrobił, chyba najlepszy rząd po wojnie. Natomiast popełnił błąd taki, że nie rozróżnia pracodawcy, przedsiębiorcy małego, który się uczył od końca komunizmu zasad gospodarki rynkowej i przeszedł te wszystkie fazy i jest teraz etap, kiedy są emeryci, którzy mieli jakieś swoje firemki, rodzice i dzieci. I te pokolenia zauważyły, że po prostu ryzyko jest tak duże, że jeżeli to jest działalność na bazie osoby fizycznej, to ta osoba fizyczna, która prowadzi działalność, po prostu traci wszystko, cały dorobek swojego życia. Jak mu się nie powiedzie, noga gdzieś powinie, to koniec. I tutaj rząd nie rozróżnia pracownika, który może sobie w tej chwili zmienić pracę na gdzieś na sąsiedniej ulicy, w sąsiednim mieście, gdzie chce, tam może podjąć natychmiast zmienić pracę. Natomiast jeżeli chodzi o pracodawcę, to jest ruina, to jest Syberia. Przesadzam troszeczkę, ale celowo. To jest po prostu koniec życia, tragedia życiowa. I rząd tego nie widzi i widzę, że państwo finansiści też tego nie zauważają. I druga sprawa. Ja tutaj tak się ocieram, właściwie jestem w biznesie, no ale malutkim, 30 lat. Ja nie spotkałem się, żeby polska firma do tego stopnia drenowała bezpodstawnie ceny, żeby nie zwracać uwagi na jakąś przyzwoitość, że jeżeli ktoś produkuje płaszcze z alpaki, z jednej najlepszej wełny na świecie, no to trudno, żeby sprzedawał to po cenie chińskiego produktu sztucznego. Jeżeli ktoś w małym gospodarstwie wytwarza zdrową, smaczną żywność, to ona wymaga zupełnie innej, jak gdyby zupełnie innego dostosowania no obróbki zwierzęcia niż i tak dalej, rozumiem o co chodzi. Także ja się z tym, panie profesorze, nie spotkałem, żeby po prostu, jeżeli ktoś ma biznes i ostatnio, żeby tak windował ceny, bo on jest przedsiębiorcą, bo on ma produkt. To jest moim zdaniem jakiś błąd. I trzecia sprawa, przedsiębiorcy przeżyli najpierw krach pandemiczny, to znaczy raz obostrzenia, które narzucił rząd i rząd nie wiedział, co się wydarzy, w związku z tym musiał się dostosować na zasadzie rozsądku, co robić. I to było świetne. Natomiast my w tych swoich przedsiębiorstwach mieliśmy choroby własne, choroby pracowników, nieobecności, brak wywiązywania się z ustalonych zleceń, kataklizm. I dopiero w 2022 odżyliśmy i znowu wojna i podwyżki wszystkiego bajońskie kwoty. Także panowie finansiści, wy dla was są to cyferki. To są jakieś zdarzenia. Pod tymi wszystkimi cyferkami kryją się tragedie ludzkie i rząd powinien wiedzieć, kto to jest przedsiębiorca polski mały i nie może być tak, żeby na przykład przedsiębiorca miał 1459 zł emerytury i nie wiem, 30 pracownikom zorganizował miejsce pracy, a jego pracownicy, których wykształcił, nauczył, mają dwa razy więcej. To po prostu są takie nonsensy w Polsce, że potrzebny jest osobny program. Czy na przykład jest w tej chwili pomoc POIR, gdzie się zgłaszamy, aplikujemy, no i 10 milionów dostaje agencja i ona daje 833 tysiące, to była pożyczka płynnościowa na 0% dla 12 podmiotów i to się nazywa dla województwa określonego. To nie jest pomoc dla województwa świętokrzyskiego, tylko to jest pomoc dla 12 podmiotów, bo to nie ma żadnego znaczenia dla województwa. I tego typu, jeżeli pieniędzy nie ma i nie będzie, się stosuje takie zasady, no bo gdyby dali na przykład z tych 10 milionów 100 tysięcy, no to było 100 firm, które by obdarowano, to rozumiem. Natomiast jeżeli to jest 12 osób przy takim braku pieniędzy, że cała Europa ma KPO i tym ratuje swoje firmy, a Polska jako jedyna środków popandemicznych nie ma, i to wiem, że to jest wina Brukseli, a nie polskiego rządu, ale jeżeli tutaj na terenie Polski jest w regulaminie, że może ktoś, dostała agencja od BGK 10 milionów złotych i może dać po milionie dla jednego, czyli to nie jest region brany pod uwagę, tylko poszczególne osoby. I tak jak dotacje były dawane dla poszczególnych osób, tak i tutaj dla 12 osób sobie wybrano i dano dotacje. Dla województwa świętokrzyskiego to nie miało żadnego znaczenia. I ostatnia kwestia to jest taka, że a nawet mi wyskoczyło, co miałem powiedzieć, ale też coś związanego z dotacjami unijnymi, to po prostu jest dla mnie rzecz niesłychana, żeby zupełnie z innego powodu nie dawać środków pandemicznych, to natychmiast powinno się znaleźć w każdym sądzie. Nie może być tak, że cała Europa się rozwija i nadgania te pandemiczne okresy, a polskim przedsiębiorcom się nie daje tych środków i my jesteśmy tacy niedoinwestowani, nie mamy żadnych zapasów, bazujemy tylko, jak nam teraz faktury nie zapłacił jeden podmiot, to pracownicy czekają na pensję i jest olbrzymie larum, jak to może pracodawca nie zapłacić pensji pracowników. No to my tłumaczymy się, przepraszamy, natomiast są osoby po prostu, które albo im to bardzo jest potrzebne są te pieniądze, albo nie są w stanie nawet dnia poczekać, tylko po prostu już bez żadnej kultury mówią, co o tym sądzą. Z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony nie rozumiem szeregu instytucji w Polsce, która nie robi czegoś takiego, że polski przedsiębiorca musi tworzyć pewien kapitał zapasowy, że nie może działać na zasadzie styku, bo to jest po prostu irracjonalne. I wiele ten rząd zrobił dobrego, natomiast zamienił pewien podatek na składkę zdrowotną. No tak jak mówię, ta emerytura 1459 zł to jest po prostu jakiś nonsens totalny i takich nonsensów jest mnóstwo, tylko ja wiem, że są wybory i że większość ma się opowiedzieć po stronie dobra i uważam, że ten rząd jest dobry, ale ma teraz czas na to, żeby naprawić jeszcze jakieś takie skandaliczne rzeczy.
Jak panie Wojtku, daj mi czas na odpowiedź, bo nasz czas biega końca też, żeby była czas na odpowiedź.
Już kończę. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Panie profesorze, bardzo prosimy.
Pan Wojtek, który jest przedsiębiorcą, oczywiście wie lepiej, czuje w tej branży, w której funkcjonuje, ta wypowiedź pokazuje, że niewątpliwie ciągle jest dużo obszarów, w których trzeba się doskonalić, jest nad czym pracować. Zresztą pan Wojtek sam powiedział, że wysoko ocenił rząd i myślę, że nie musimy się przekonywać, że wrażliwość polskiego rządu jest duża w większości obszarów, czy prawie wszędzie. Natomiast no, być może ten obszar małych przedsiębiorstw jest w jakim sensie zaniedbany, czy ci przedsiębiorcy mogą się tak czuć w konfrontacji z no, częstymi, bardzo częstymi informacjami o tym, jak pomoc jest kierowana do kolejnych grup, do kolejnych środowisk, bo prawda jest taka, że to no, ci przedsiębiorcy są bardzo ważni, bo to oni wytwarzają wartość dodatkową. Przedsiębiorstwo jest jedynym miejscem, jedyną instytucją, która wytwarza wartość dodatkową. Dzisiejsze nasze rozmowy cały czas toczą się wokół rozwoju, tak? Wokół wzrostu. Natomiast no, my się rozwijamy tylko dzięki wartości dodatkowej, a wartość dodatkowa powstaje w przedsiębiorstwach. Ważna jest pomoc, ważne jest środowisko funkcjonowania, wszystko jest ważne, ale to PKB i ten wzrost PKB w 23 w stosunku do 22 jest wytwarzany w przedsiębiorstwach i to jest absolutnie bardzo, bardzo ważne. I może ten aspekt dotyczący cen, oczywiście to cenotwórstwo gra cenami, jak kto woli, to jest duża wiedza i ona jest w różny sposób realizowana. Tam ja takiej tezy nie formułowałem, że przedsiębiorcy ponad miarę podnoszą ceny, ale tą tezę kierowałem bardziej do detalistów, do tych, którzy stanowią ostatnie ogniwo w sprzedaży, bo mamy w tej chwili w Polsce, tego, jeśli chodzi o handel detaliczny, strukturę oligopolistyczną. Mamy kilku dużych graczy, którzy powiedzmy, że no, niechętnie ze sobą konkurują, raczej mają przyjazne relacje i to im wszystko pozwala, żeby te ceny były wyższe.
Panie profesorze, pora na jakieś próbę podsumowania naszych rozmów, bo jest już taki czas, taka pora. Mówiliśmy na temat perspektyw gospodarczych i ekonomicznych. Tak to usłyszałem. Nie wiem, czy dobrze, że no, nie jest łatwo. I też tu mówili nasi słuchacze, nie jest łatwo. Ale pan mówi tak, no, nie jest łatwo. Dobrze, nie szybko będzie dobrze, ale będzie lepiej. Tak? Gdzieś w tym kierunku. Ta tendencja tutaj zabrzmiała.
No nie wydaje się, żeby coś jeszcze mądrzejszego i bardziej skoncentrowanego mógł powiedzieć. Rzeczywistość jest wymagająca. To płynęło z wypowiedzi z naszych radiosłuchaczy, zwłaszcza z tej ostatniej wypowiedzi. Rozumiemy, wiemy skąd się te kłopoty wzięły. Jeszcze pół roku temu obawialiśmy się, że może być jeszcze gorzej. Od przełomu roku widzimy pozytywne tendencje. Prawda jest taka, że ze wszystkich mierników i wskaźników gospodarczych w roku 2022 najgorzej wyglądała inflacja. To jest zjawisko negatywne, nawet jeśli z wyższych cen cieszą się ci, którzy sprzedają, to i tak w długim okresie ona się obraca przeciwko wszystkim. Ale nastąpił odwrót. Mam nadzieję, że to tempo dezinflacji będzie nawet wyższe niż to, które podaliśmy w naszej, czyli Narodowego Banku Polskiego, projekcji marcowej. I to wszystko, co zostało dzisiaj powiedziane, w mojej ocenie jest dobrym prognostykiem, czy upoważnia nas do tego, żeby z umiarkowanym optymizmem spoglądać w najbliższą, a także średniookresową przyszłość.
Czyli tak, w środę patrzymy na te szybkie wyniki inflacji za luty, w najbliższą środę,
to,
za 3 dni.
I co by to nie było, specjalnie się nie przyjmujmy, bo to będzie raczej wyżej, bo już za 2 tygodnie, pod trochę ponad, marca. 31 marca, będziemy mieli szybki odczyt marcowy, a tam już spodziewamy się wyraźnego obniżenia i tak dalej w kolejnych
miesiącach.
Choć inflacja
będzie niższa, ale będzie.
Ale o,
żeby tak, było jasne.
Tak, mówimy o dezinflacji, a nie o spadku cen.
O niższej, ale jednak inflacji.
Tak.
Tak. A kto wie, panie profesorze, czy to ekonomista to nie jest w takich czasach zwariowanych zawód podwyższonego ryzyka? Kto wie? Prognozować w takich różnych zawieruchach to nie zazdroszczę.
No, trochę jest, ale nikt nie ma łatwo.
Nikt nie ma łatwo. No i tą puentą może zakończmy nasze rozmowy. Pan profesor Henryk Wnorowski był naszym gościem, ekonomista i członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękujemy panie profesorze za przybycie, za kompetencje tutaj, która tu wybrzmiała na antenie i też te pytania były takie... Słuchacze wyczuli osobę kompetentną, stąd też były takie pytania. Ta poprzeczka szła w górę w tych pytaniach. Apetyt, rozmiary jedzenia.
To ja również bardzo, bardzo dziękuję. Było mi niezwykle miło spotkać się z ojcem i z naszymi radiosłuchaczami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech się Pan błogosławi. Drodzy Państwo, życzymy sobie i Panu i nam wszystkim dobrze, żeby było tak jak tutaj, mamy nadzieję, że będzie, że ta inflacja gdzieś tam nam trochę ulży.